Dobry wieczór, przed mikrofonem Iga Wójtowicz. Dziś będziemy rozmawiać o miłości, ale to nie będzie taka miłość letnia, to nie będzie taka miłość lekka i wakacyjna. Dzisiaj trochę poważniejsze tematy. Są ze mną w studiu Beata Bryk.
Witam, dobry wieczór.
I Celina Pryma, terapeutka par.
Dobry wieczór,
Celina Dobry wieczór. Pryma. Dziewczyny, będziemy dzisiaj o miłości rozmawiać. Beata, ty jesteś w studiu, dlatego że jesteś kobietą, która żyje ze swoim mężem 28 lat. To jest piękny wynik, więc zaczynamy od gratulacji, bo myślę, że naprawdę to jest coś, co warto podkreślać, o czym warto wspominać, że takie związki długoletnie też są, ale ty wiesz doskonale o tym, że to wcale nie jest takie proste. To dlaczego, Celina, zacznę od ciebie? Dlaczego to nie jest proste? Dlaczego, kiedy my bierzemy ten ślub i pięknie wyglądamy i sobie obiecujemy, że tak już będzie zawsze, a później tak nie jest?
No już trochę nawiązujesz do tego, że jest jakieś założenie, że coś będzie zawsze, a myślę, że pewne są tylko zmiany. I to, że jakby jesteśmy zbiorem różnych doświadczeń i że te doświadczenia będą też w tym nowym związku. A trochę pewnie inne w narzeczeństwie, trochę inne po ślubie. I że to naturalne.
A jak się na to przygotować? Co nam życie przynosi?
Ja jestem za tym, żeby się tak nie przygotowywać, ale rzeczywiście chcieć doświadczać. I często się to mówi też przy dzieciach, żeby dawać im doświadczać. I ja też mam takie poczucie, że czy my możemy dawać sobie doświadczać, że jeśli budujemy na to jakiś plan, to on często nie wychodzi tak stricte, jakbyśmy tego chcieli. Natomiast jeśli otworzymy się na te doświadczenia, to można trochę na bieżąco temu się poddawać. Trudno jest sobie zaplanować, co miałoby się wydarzyć. Natomiast rzeczywiście szereg różnych naszych doświadczeń może nas kształtować na kolejne doświadczenie. Czyli zbiór różnych doświadczeń może ułatwiać później jakieś funkcjonowanie i rzeczywiście to jest cenne, żebyśmy różnych rzeczy sobie pozwalali dotykać, poznawać, przeżywać.
Beata, no to jaki jest sekret? Ja wiem, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły waszej relacji. Wiemy o tym, że to jak w każdym związku są wzloty i upadki. Wiemy, że bywają te trudne momenty. Ale jaki jest sekret takiego długoletniego związku?
Myślę, że nie ma sekretu. I gdyby był taki sekret, który, nie wiem, który moglibyśmy wszyscy poznać, to byliby wszyscy szczęśliwi. Myślę, że są pewne zasady, którymi się kierujemy, ale jeszcze wcześniej podziękuję za te gratulacje. Bardzo dziękuję i czuję się bardzo doceniona, że jestem tu zaproszona i zawstydzona jednocześnie, bo nie czuję się żadnym specjalistą od par. Moim dyplomem jest tylko życie nasze.
A to jest często najważniejszy dyplom chyba.
I tak naprawdę to ja sobie gratuluję nie długości tego związku, tylko jakości, bo na tym mi zawsze najbardziej zależało. A że jeszcze przy okazji jest ta długość, to już jest taka wartość dodana, z tego się bardzo cieszę. Czym się kierujemy? Takie, myślę, że banał, ale trzeba się kochać, bo to jest baza i trzeba się bardzo lubić i lubić ze sobą być i tęsknić do siebie i szanować się. To jest dla mnie mega ważne, ten szacunek, czyli nie jesteśmy odbierani na zewnątrz przez idealną parę, bo wielokrotnie to słyszę, a wcale tak nie jest. Ale to chyba wynika to z tego, że nigdy nie opowiadamy o sobie złych rzeczy innym. I stąd jesteśmy odbierani właśnie za parę idealną, a to nieprawda. I co jeszcze?
Ale to, co mówisz, jest bardzo ważne, bo to jest częste zjawisko, kiedy właśnie mężczyźni narzekają na swoje żony, a moja to, a moja to tamto. Żony narzekają na swoich mężów, a bo on znowu nie posprzątał. Rzeczywiście to jest zjawisko takie, wydaje mi się, bardzo codzienne i powszechne, że my wręcz, nie wiem, może to jest jakaś taka narodowa nasza zła cecha, robimy sobie trochę wyścigi na to, kto ma gorzej. Że nie mamy w sobie, to nie jest dla nas jakieś takie naturalne, nie mamy w sobie takiej chęci chwalenia się tymi naszymi związkami. To znaczy ja rzadko widzę takie pary, które po wielu latach bycia razem, będąc gdzieś w towarzystwie, mówią, nie wiem, a moja żona znowu ugotowała wspaniały obiad, a mój mąż ostatnio po prostu tak zrobił remont w łazience, że naprawdę jak najlepsza ekipa remontowa. Dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie tego nie robią?
To ty jeszcze, Igo, powiedziałaś teraz o chwaleniu. Mhm. A ja myślę, że tutaj było powiedziane coś innego, żeby nie mówić tych negatywnych rzeczy. A to by było też troszkę czymś innym. Czyli, że chwalenie to jedno, a to, żeby nie ganić przy innych, to czasem się też mówi, że chwalimy przy wszystkich, a ganimy na osobności. Mhm. Myślę, że rzeczy wypowiedziane się nie odpowiedzą i że trzeba rzeczywiście ważyć słowa i że w taki sposób też budujemy szacunek do drugiej osoby, że my te intymne rzeczy, trudne często, możemy wyjaśniać między sobą, natomiast na zewnątrz, ja myślę, że to nie znaczy, że my mamy nie mówić, natomiast chyba trzeba się zastanowić, co mówimy. Mhm. Żeby się zastanowić, że ta druga osoba jakoś to usłyszy i myślę, że jakie to jest dla ciebie też doświadczenie, że twój partner słyszy dzisiejszej naszej na pewno rozmowy.
Ale chwalenie to też jest bardzo istotne i to jest tak, rzecz, tak, nad którą faktycznie ja ciężko pracowałam. Kiedyś zaimponowała mi koleżanka z pracy, osoba o mniejszym doświadczeniu i małżeńskim, i życiowym. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, jak ona mówi o swoim mężu. Kiedy błyszczą jej oczy, kiedy właśnie wychwala każdy drobiazg pod niebiosa, kiedy biegnie się podmalować, bo właśnie mąż się odbiera z pracy. No właśnie zerkałyśmy na nim jak na wariata, po prostu na wyprawia. Ale mega mi się to podobało i tak też bardzo chciałam. Mhm. I faktycznie próbowałam to robić, pewnie mi to wychodziło kanciasto i pewnie sztucznie, ale weszło nam to w krew. I faktycznie jest jakaś taka zasada wzajemności, że ja tak traktuję męża, on traktuje mnie podobnie, chociaż tego nie wymagam i chyba to buduje bardzo potem.
Mhm. Ale to też mi się wydaje właśnie ważne bardzo i bardzo piękne, co mówisz, żeby się ciągle starać dla siebie, bo też jest trochę tak i myślę, że to dotyczy i kobiet i mężczyzn porówno, że kiedy my już jesteśmy po tym ślubie i ta osoba już jest nasza, to już nie trzeba tak zabiegać, to już nie trzeba chodzić na randki, to już nie trzeba się tak starać. A przecież to są takie elementy, które ten związek utrzymują w jakości, bo też powiedziałaś wcześniej, że dla ciebie nie ten staż, nie ta długość jest ważna, ale ta jakość tego związku.
Dokładnie. I polityka wdzięczności. To jest jeszcze, uważam, że mega rzecz, która świetnie robi małżeństwu. To jest też coś, czego się musiałam nauczyć, bo wzorców nie mieliśmy. Mhm. Takich doskonałych, więc trzeba było się tego nauczyć, żeby doceniać się za naprawdę proste rzeczy. I widzę, że to działa i to już nasze dzieci przejęły. I mega mi zawsze zależało na tym, żeby moje dzieci dostały taki od nas posag. Taki wzorzec fajnej pary. Na tym mi zawsze najbardziej zależało. I naprawdę bardzo się krępowałam tutaj przyjść, ale pomyślałam sobie, że to jest tak ważne, że jednak się tym pochwalę, skoro ktoś chce tego słuchać. Bo chyba to największy sukces. Mówi, że nam się udało taką zbudować relację fajną.
Ja się bardzo cieszę, że się odważyłaś jednak tutaj przyjść do nas, bo my dzięki temu, że tu jesteś i mówisz o tym takim realnym waszym życiu, to my tu z Celiną możemy sobie też porozmawiać o tym od takiej strony fachowej, powiedzmy, tak? Bardzo terapeutycznej, psychologicznej. Wrócę do tych randek. Czy to rzeczywiście tak jest, że w związku po małżeństwie, znaczy po ślubie, te randki powinny być, czy już można odpuszczać?
Absolutnie randki niech będą. Nie wiem, jak one miałyby wyglądać, że pewnie to się zmienia. I jakość tych randek, i forma tych randek, myślę, że one inne są u nastolatków, inne u dojrzałych osób, a inne u tych, które są po 70. Myślę, że te nieco zaplanowane są zawsze fajne, jeśli my trochę się na coś umawiamy. Kiedy zaskoczenie jest przyjemne, to jest przyjemne, a myślę, że wtedy, kiedy w dojrzałej miłości, na przykład pewne rzeczy po prostu trzeba przygotować. To ciało już nie funkcjonuje tak jak u młodych ludzi. Już nie jest ta witalność taka jak wcześniej. Więc fajnie, jeśli ludzie mogą coś zaplanować, coś sobie powiedzieć, że się wydarzy. I począwszy od tej randki, która byłaby przyjemna dla obu stron i później jakby w kontynuacji jakichś zbliżeń czy bliskości, która miałaby się wydarzyć.
Przychodzą do ciebie pary pewnie takie właśnie też z długim stażem i jeszcze o te związki chcą walczyć. Z czym się mierzą? Co jest takie, co tak byś powiedziała, jest jakiś taki, nie wiem, jeden, dwa tematy, które są takie nagminne, powtarzające się w tak długich stażach. To znaczy, że jest coś takiego, nad czym trzeba pracować u każdej z tych par.
Myślę, że kluczowym w ogóle u par i też tych dojrzałych par jest to, co też już trochę było tu powiedziane, żeby dialogować. I że ludzie, poszczególne osoby zmieniają się z każdym rokiem, z każdym miesiącem i że jeśli coś nie jest wystarczająco obgadywane, jeśli nie jest dobrze dopowiedziane, jeśli ten dialog nie jest taki żywy, intensywny, a często my tych zasobów nie posiadamy, żeby rozmawiać, nie ma odwagi, umiejętności, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, no to jeśli to jest zaniedbane, to na początku rodzi się tylko taka mała górka problemów, ale z każdym rokiem może się to powiększać i tworzyć rzeczywiście problem dla pary, która czasem nie może się z tego wykaraskać, mimo tego, że ludzie się kochają. I to jest taki paradoks, że czasem widać zakochanych ludzi, nawet zakochanych ich widać. Nie tylko, że się kochają, ale że oni nawet są tacy sobą zauroczeni ciągle, że ja widzę tą żywotność w tych parach, takiej miłości. Natomiast brak dialogu powoduje, że ci ludzie się od siebie oddalają.
Ale to jest też coś, czego się można nauczyć, ten dialog.
Tak, można.
Nawet jak nie umiemy, nawet jak, tak jak mówisz, że u was tych wzorców nie było takich najlepszych.
Tak, nie było i no bardzo jest nam przykro z tego powodu, ale chcieliśmy, żeby nasze wspólne małżeństwo wyglądało inaczej. Tak, i o tym rozmawialiśmy dużo.
Czyli to też nie jest tak, że jeżeli wychodzimy z jakiegoś domu i widzimy pewne wzorce w małżeństwie naszych rodziców, to nie znaczy, że u nas musi być tak samo. Tylko to chyba wymaga takiej no, pracy nad sobą, ale też świadomości tego, czego my nie chcemy, a czego my chcemy.
Ale to właśnie ta sama świadomość, bo wy od początku wiedzieliście, że nie potraficie rozmawiać, czy w biegu jakichś zdarzeń okazywało się, że to jest jakaś trudność?
Myślę, że jesteśmy dosyć różni, co kiedyś mnie bardzo irytowało, w tej chwili jest dla mnie wielką wartością. Czyli ja jestem papla, ja muszę wszystko przegadać, mój mąż raczej czynem okazuje swoje uczucia, nie wiem, swoje zaangażowanie i on tego niezbyt lubił mówić o problemach. A no jakoś tak stopniowo, może jeszcze była sytuacja taka właśnie w naszym życiu, co jest bardzo istotne, która bardzo nas przygniotła. I często oczekuje się w relacjach takiego zasobu 50/50, w sensie obowiązków. I był taki czas, kiedy ja zupełnie wysiadłam z życia i mój mąż musiał przejąć te 95%, bo ja więcej nie dałam rady. I czekał cierpliwie, aż pozbieram się, aż tą siłę będę miała. I mam ogromną wdzięczność za to. I taką widzę analogię właśnie do gór, bo właśnie niedawno zdobyliśmy, pół miesiąca temu, koronę, z korony Europy moldowano-rumuńskie, kiedy też wysiadłam po drodze. I kiedy mąż wziął ode mnie ciężar, plecak i czekał cierpliwie, aż ja nabiorę sił, żeby iść dalej. I jakoś tak mi się to połączyło.
Fajnie. No tak, to jest.
I gdyby nie jego cierpliwość, to pewnie byśmy tego nie zobaczyli, nie przeżyli i... A jak się tak cierpliwie zaczeka, to jest to nagroda później, jak się przetrwa, że się wejdzie na ten szczyt i się go zdobędzie.
Fajne jest to, jak ty opowiadasz, dlatego że widać w tobie takie rzeczywiście naturalne poruszenie tym i rzeczywiście takie prawdziwe wzruszenie, bo te doświadczenia nie są takie oszukane, tylko że ta historia z gór pokazuje, że ona spotyka każdego z nas. To nie jest odosobnione, bo to było w górach i w trakcie było ciężko. Tylko myślę, że my podczas swojego życia w relacjach różnych, ale i też tych partnerskich, doświadczamy różnych zdarzeń i my słabniemy na zmianę. To nie jest tak, że ktoś jest tylko silny, ten jeden jest silny, a drugi jest ten słaby, tylko że my mamy różne odsłony i rzeczywiście ta uważność na drugą osobę to, że my trochę poczekamy, trochę zwolnimy, będziemy uważni na te potrzeby, jest po prostu bezcenna. No i rzeczywiście jej też się uczymy. Mhm. Tak, żeby trochę znać to ciało, czy to jest kokieteria na ten moment, czy to jest rzeczywiście ten trudny jakiś fragment życia, czy słabnięcie w zdrowiu, czy w psychice, bo to też często jest połączone. No, ale ta uważność na siebie wzajemnie, no bardzo ważna. Stąd to twoje takie naturalne poruszenie, takie prawdziwe. I zresztą mam wrażenie, że ciągle jesteś taka poruszona i to rzeczywiście jest taka prawda o relacji, że to nie jest takie wyuczone to, co tutaj usłyszymy, tylko coś, co rzeczywiście was dotknęło jako pary.
Tak, tak, jak się przyjdzie taki huragan i takie ma się doświadczenia, to potem byle deszczyk czy chmurka już nie robi wrażenia i rzeczy, które kiedyś na początku naszego małżeństwa były dla mnie tragedią, teraz są zupełnie nieistotne. Mhm. I jakoś taką pewnie takiej mądrości się nabywa.
Ale też tak myślę, że trochę jest tak, że my kiedy mamy ten początek małżeństwa, to też mówisz o tym, że te drobne deszcze były tragedią, były czymś strasznym i przerażającym. To jest chyba też naturalne, że my chcemy, żeby było idealnie. Że jeżeli tylko jakaś mała rysa się pojawia, jakiś mały problem, to już to urasta do jakiejś gigantycznej katastrofy, no bo ten nasz związek nie jest taki idealny. My się nie dogadujemy tak w 100%, my, nie wiem, nie chcemy zawsze robić tych samych rzeczy. Tego akurat chyba trzeba się oduczyć.
Tej idealności.
Tak.
Tak, żeby tak myśleć. No myślę, że warto, nie wiem, czy tak da się wszystkiego oduczyć, nauczyć, natomiast warto nad tym pracować i jakoś być na to uważnym, żeby nie idealizować, bo często w tych ideałach jest coś wyobrażonego, co być może w ogóle nie dotyczy tej relacji, w ogóle nie jest możliwe do spełnienia. Nasze wyobrażenia często są zgubne.
Mhm. Myślę, że jak jesteśmy w tych czasach mediów społecznościowych, to pewnie trochę bardziej dotyczy tego młodszego pokolenia, bo my w mediach społecznościowych nie widzimy par, które się kłócą i nie widzimy par, które mają problemy, no tylko widzimy ciągle te idealne obrazki z tego pięknego, poukładanego życia i ta presja rośnie.
Ale taka porządna awanti raz na jakiś czas to jest też błogosławieństwo. Taki powrót do ustawień systemowych. To trzeba przeżyć raz na jakiś czas.
Pokłócić się porządnie.
Tak. Myślę, że to istotne jest bardzo.
No, tak. Myślę, że mówienie o emocjach, czy w taki sposób, czy kiedy sobie spokojnie usiądziemy i wszystko przemyślimy, to jest w ogóle bardzo ważne. To jest ta podstawa, tak? Czyli ta komunikacja. Tylko tak. Właśnie, Celina, co lepsze? Lepiej się pokłócić raz na jakiś czas? Czy lepiej ochłonąć i na chłodno rozmawiać?
Pewnie zależy to od temperamentów osób, które ze sobą funkcjonują. Natomiast ja myślę, że rozmowa, niech ona będzie. Lepiej nawet ta burzliwa, niż miałoby jej nie być. Ale na pewno ta burzliwa musi być w jakiejś też dojrzałości, żeby no zupełnie nie rozpadł się ten związek. Myślę, że jest dla mnie ważne to, co powiedziałaś na początku, że no żeby jednak trochę decydować się na to, co my na głos wypowiadamy. I naprawdę nie mamy obowiązku wypowiedzieć każdej swojej myśli, którą mamy w głowie. I to nie jest fałszywe i przeciwko danej osobie, że jak my czegoś nie mówimy, to znaczy, że jesteśmy nieuczciwi. To nieprawda. My naprawdę możemy ważyć słowa i trochę się zastanowić, co chcemy powiedzieć, w jakich okolicznościach. Pewne rzeczy nie są dla wszystkich. Mhm. Tak jak pewnych rzeczy nie mówimy dzieciom, pewnych rzeczy nie mówimy matce, pewne są dla przyjaciółki, pewne są dla koleżanki, pewne są na jakieś wyjścia. No możemy pomyśleć, co chcemy komu powiedzieć, więc warto, żebyśmy się zastanawiali, że właśnie nawet w tej kłótni to, co my chcemy wypowiedzieć, słowa wypowiedziane się już nie odpowiedzą. Tam już one już padły i będą pracowały. Nie znaczy, że mamy się jakoś blokować, bo to jest intymna rozmowa. Często kłótnia to dużo intymności, która pada. Natomiast myślę, że dojrzałym jest trzy razy się zastanowić, co powiemy. Nie znaczy ukrywać, ale zastanowić się, co powiemy.
Słowa mają ogromną moc i te pozytywne, i te negatywne, naprawdę to odkryłam przez te lata.
No właśnie, bo ja tak chciałam cię podpytać jeszcze o to, bo jesteście, mówisz o tym, po trudnych doświadczeniach. Co wam dało siłę, żeby je przetrwać razem, jako para?
Nie mam pojęcia. Naprawdę. Myślę, że też duże znaczenie ma to, że bardzo lubimy mieć wspólne, fajne przeżycia i zawsze na coś czekać. I wtedy to pozwala taką codzienność przetrwać, taką żmudną codzienność i ten krupnik na czas, jak sobie planujemy i na coś czekamy. Naszą pasją są podróże. Więc zawsze w zanadrzu muszą być dwie następne. I wtedy odlicza się te dni, wspomina się tą, która była i czeka się na tą, która będzie. A że dodatkowo pracujemy w budżetówce, te wyjazdy też muszą być budżetowe, więc to od nas wymaga dużo czasu i zaangażowania, żeby to sobie ogarnąć i dać radę finansowo na tyle podróży w roku. I to jest fajne i to nam daje taką dumę z siebie, zadowolenie i właśnie i to czekanie. Wtedy łatwiej przetrwać te...
To takie zwykłe dni.
Zwykłe dni, tak. I są rzeczy, które ja robiłam dla Wojtka, w sensie te góry to bardziej takie było jego. A teraz Wojtek dołączył do mnie do tańca. Więc oprócz tych gór mamy teraz taniec, który zaczęłam tańczyć po 50. Bardzo go namawiałam na to. Wiem, że warto jest mieć swoją pasję, tylko swoją taką dla siebie, ale kurczę, akurat nie taniec.
Ciężko nie, tańczyć samemu, to prawda.
A nie chciał podzielić tej mojej pasji. Ale pół roku pracowałam, wykorzystałam wszystkie możliwe, poznane przez 28 lat metody wpływu. I po pół roku mi się udało namówić, od stycznia już tańczymy razem, ale też dałam przestrzeń mężowi na to, że po 3 miesiącach może zrezygnować. Mhm. Że przez 3 miesiące ma chodzić i w ogóle nie oceniać. A po 3 miesiącach ma albo zrezygnować, albo no i nie zrezygnował. I to jest coś, co nas buduje właśnie i pomaga przetrwać pewnie.
No ale to jest wspaniałe. Tak. No to jest cudowne, co teraz powiedziałaś, dlatego że myślę, że zabawa jest w ogóle podstawową taką formą rozwoju relacji. I to, że czasem przez kogoś się dowiadujemy nawet, co lubimy. Nawet możemy nie mieć do tego dostępu. I że ty opowiadasz o tym właśnie, że można komuś i trochę uświadomić, że coś może robić, i trochę zmotywować, trochę przypilnować, ale że ta forma zabawy się pojawia, ona jest dla mnie podstawową wartością związku do tego, żeby on się rozwijał, żeby nie było tak bardzo poważnie, żebyśmy mieli dostęp do tego, z czego powstaliśmy tak naprawdę, czyli z takich doświadczeń, w których testowaliśmy rzeczywistość poprzez zabawę, więc no, to na pewno jest bardzo, bardzo ważne dla związku.
Ale też ważne jest takie otwieranie się na siebie nawzajem, no bo mówisz, że ty niekoniecznie góry, twój mąż niekoniecznie taniec, ale jednak ty byłaś otwarta i w te góry poszłaś, a twój mąż też się na tyle otworzył, że poszedł tańczyć.
No i góry, w zeszłym roku zdobyliśmy koronę Gór Polskich. No teraz już 6. Naprawdę... szczyt z korony Europy.
I kolejne już przed wami zaplanowane.
Tak.
To piękne, naprawdę. To gratuluję, bo to też w ogóle chodzenie po górach też wymaga takiego samozaparcia na pewno. Ja to najchętniej bym chodziła po wybrzeżu. Niekoniecznie po górach, ale wszystko da się zrobić, jak słyszymy. Odnalazł się twój mąż w tym tańcu? Lubi to, czy chodzi dla ciebie?
Wydaje mi się, że już lubi, że już teraz pilnuje, że już czas wychodzić. Może to nie jest jeszcze etap wielki, bo jeszcze dopiero zaczęliśmy, praktycznie pół roku za nami, ale mamy takie marzenie, żeby tańczymy salsę i bachatę. Żeby zatańczyć z tym naszym szkołą tańca na litewskim taki rodzaj salsy ruedy. Bardzo chcemy, więc to jest nasz cel.
To będziemy czekać na ogłoszenia, kiedy to będzie, to na pewno wpadniemy kibicować i podziwiać. A macie jakieś takie pasje tylko swoje?
Tak. Tak. Może nie wiem, czy to nazwać pasją, ale ja mam swoje koleżanki, swój krąg kobiet. Wojtek ma swoją muzykę i on się tam oddaje temu bez reszty, bo jest takim jest fanem Depesza w ogóle, jeździ na wszystkie koncerty. I to jest jego, to jest moje.
I też sobie dajecie na to przestrzeń.
Tak, i wręcz bardzo namawiam męża do tego, żeby zaczął jeździć sam w góry, beze mnie. Bo ja już nie jestem taka wydolna, wiem, że wielu jego marzeń ciężko mi... Więc bardzo go namawiam do tego, żeby organizował sobie swoje towarzystwo i wyjeżdżał sam.
Ale to jest dla mnie taki element, w którym trochę też coś już wiemy o sobie. I taki szacunek i do siebie, i do drugiej osoby. Czyli ja wiem, że aż tak nie podążę za tobą, że być może to będzie no, jakieś obarczone rezygnacją z czegoś, czy być może nie będzie mogło być zrealizowane tak, jakbyś tego chciał. Więc rób trochę po swojemu. Ja trochę ci podtowarzyszę w jakimś obszarze, ale i też nie będę ci przeszkadzać w twoim rozwoju. I to jest ogromna wartość, że ktoś ma o sobie taką wiedzę. Czyli nie tylko, że robimy coś dla drugiej osoby, nie tylko, że musimy się oddzielać, ale też, że jesteśmy tu uważni na siebie i uważni na partnera. Mhm. Czyli ty to lubisz robić, to rób to. Ja nie do końca, jakby jest to takie totalnie moje, mogę robić to w jakimś wymiarze, ale nie w pełni. I to też jest ogromna wartość, że my to o sobie wiemy. Mhm. I to jest wiedza dojrzałych ludzi. Już nawet nie mówię tam dojrzałych wiekiem, ale i też takich dojrzałych
emocjonalnie,
mhm. Tak.
A te swoje pasje, tak z twojej perspektywy właśnie terapeutki, uważasz, że dobrze jest mieć coś tylko swojego?
No pewnie, że tak. Mamy mieć kawałki takie, które też mogą fascynować drugą osobę, mogą tej drugiej osobie się podobać i fajnie, bo to może być i podniecające, i ekscytujące, że ktoś robi coś, czego ja nie potrafię. I czemu też dwie osoby w związku mają lubić to samo?
Mhm. No właśnie, no bo to nam się czasami, myślę, wydaje, że zwłaszcza chyba na początku tych relacji, że tak musimy wszystko razem, że jeżeli on nie lubi tego, co ja lubię, no to jest w ogóle koniec świata, my do siebie już nie pasujemy. To niekoniecznie tak jest.
No to nieprawda. To nieprawda.
Fajniej się wraca do siebie.
No pewnie. Mhm. Zatęsknienie. Czy to, jak możemy patrzeć na drugą osobę, która się rozwija, no choćby, no nawet, bo tutaj powiedzieliśmy, że w tańcu ciężko być samemu, ale myślę, że są i takie formy tańca, że miałaby to robić jedna osoba, no i też przecież miło jest patrzeć, jak ktoś tańczy. Ja myślę, że to może być bardzo ekscytujące. Podałam akurat taki przykład, ale przecież ktoś nie musi lubić śpiewać, druga mhm. osoba może śpiewać i można tego słuchać naprawdę z zamiłowaniem, z szacunkiem do tej drugiej osoby, że ona lubi akurat taką formę relaksu.
No można też nie lubić chodzić po górach i może też jedna osoba chodzić, a druga czekać tam na dole.
Oczywiście.
I wspierać i kibicować. Myślę, że to jest ważne też takie zrozumienie dla tych pasji, bo też powiedziałaś, że twój mąż ma swoją muzykę, ty masz swoje koleżanki i swoje kobiece kręgi, że to też jest ważne, że sobie nie robicie wyrzutów z tego powodu. To znaczy, że on ci nie mówi, ty znowu z tymi koleżankami, znowu gdzieś chodzisz.
Dla mnie wolność jest absolutnie priorytetem. Gdyby ktoś próbował mi wolność ograniczać, to byłby koniec. Ja rozumiem, jeżeli kiedyś zawiodłabym zaufanie, to ja rozumiem, że wtedy. Ale skoro nie zawiodłam, to ja sobie po prostu nie życzę, żeby mi cokolwiek ograniczać. Mhm. Absolutnie na to bym nie pozwoliła.
Mhm. A to też jest ważne, bo myślę, że w taką pułapkę też łatwo jest wpaść. W taką potrzebę bycia tylko ze sobą i tylko dla siebie.
Ale to jest w ogóle pułapka tego, że niektórzy nie decydują się na wchodzenie w związek, bo oni myślą, że będą totalnie wręcz uniezależnieni, mhm. w sensie nie będą mieli możliwości wykonania żadnego ruchu. I to też jest lęk, który może towarzyszyć komuś, kto ma jakieś po prostu złe doświadczenia, jakiejś zaburczości, nadmiernej takiej, jak to się mówi, ktoś jest taki doświadczył mhm. ktoś takiej poważnej zazdrości. Mhm. To też się pojawia w związkach, że później są te doświadczenia jakoś sprawiają, że ktoś boi się wchodzić w relacje z lęku przed tym, że właśnie nie będzie wolny. Co jest w ogóle nieprawdą. Mhm. Mi jest bliskie to, co usłyszałam, że ta wolność jest po prostu podstawą do funkcjonowania i do rozwoju każdego z nas.
No, myślę, że ta wolność jest w ogóle kluczowa, bo tylko wtedy, kiedy ja nie czuję przymusu bycia z kimś, to mogę być z nim tak w 100%. Tak zupełnie naprawdę i szczerze, tak?
Tak.
No bo jeżeli ktoś mnie przymusza do tego, żebym z nim była i żebym lubiła to, co on lubi, no to czy taki związek ma sens?
Tak. No, na pewno będzie w nim trudniej i on będzie bardziej taki pokrzywiony. Mhm. Nie będzie taki wygodny w poruszaniu się. gdy będziemy tacy przymuszeni.
Ale to też wydaje mi się jest trochę kwestia pokoleniowa, no bo patrząc, nie wiem, czy wy na waszych rodziców, czy ja na moich dziadków, bo moi rodzice są już trochę młodsi, że te związki były inne niż są teraz. Że tak jak mówisz, Beata, że właśnie wy nie mieliście takich super wzorców, że to było trochę coś takiego, że kiedy już ten ślub był, no to ta przestrzeń była tylko w domu, tak? To znaczy my jesteśmy małżeństwem i my jesteśmy razem i tutaj nie ma koleżanek, nie ma wyjść, nie ma... To też zależy na pewno dużo oczywiście od przypadku, ale że jednak był ten nacisk taki na bycie jednak w domu, jednak razem.
Ja właśnie nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak oskarżenie, bo ja wiem, że nasi rodzice robili co mogli.
Tak,
takie mieli
oczywiście.
Oni robili co mogli, żeby się... dogadać, żeby jakoś trwać. Mi to osobiście nie imponowało sposób, w jaki to realizowali. Ja chciałam inaczej, ale ja wiem, że oni się bardzo starali.
Tak, ja mówię o tej kwestii pokoleniowej, że po prostu my trochę mamy już inną świadomość, że jednak się coraz więcej mówi o tym. Ta psychologia też już tak przeniknęła do takiego głównego nurtu. Mamy bardzo dużo przecież czy publikacji, czy nie wiem, teraz podcastów, audycji radiowych, programów telewizyjnych. Dużo się mówi o tym dobrostanie, który no też, jeżeli my jesteśmy w porządku ze sobą, no to ten związek też będzie wtedy zdrowy. Kiedyś myślę, że nie kładło się takiego nacisku na to, żeby to zdrowie psychiczne było takie zadbane i zaopiekowane. Myślę, że to kwestia tego.
Pewnie tak. Myślę, że było trochę inaczej, że każde pokolenie niesie za sobą inne doświadczenia i inne będą one u naszych dziadków, tak jak wspomniałaś, Igo, inne u rodziców, inne u nas, bo możemy mieć teraz też inne możliwości. Jest dostęp do innych rzeczy, tak jak powiedziałaś. Natomiast kiedyś ci ludzie noszą inny bagaż doświadczeń i brak pewnych rzeczy, które teraz są po prostu naturalne. No ale przypomnijmy sobie te imprezy, takie domówki. No przecież ci ludzie sięgają tam do dużej swobody. I ile tam trzeba się było napracować, żeby zrobić tą imprezę? I nie było problemu. I to robiło prawda. Się te zakupy, przynosiło się z tych małych takich sklepików, tych...
I się bawiła wtedy cała klatka.
Prawda?
Coś, czego teraz nie ma.
Na przykład, że jakie to było też połączone z ludźmi. Także trochę może wyglądało to inaczej. Ja myślę, że to nie znaczy, że tam nie było swobody. To znaczy, że ci ludzie nie musieli być tak totalnie od siebie uzależnieni. Bawili się może trochę inaczej, a może wręcz przeciwnie, bardzo podobnie, tylko w trochę innych warunkach.
Trochę życie inaczej wyglądało, ale też myślę o takich konwenansach w tej kwestii pokoleniowej, że jednak już to pokolenie późniejsze ma w sobie trochę więcej odwagi. To znaczy, że ja nie muszę żyć tak jak trzeba, tak jak społeczeństwo by tego ode mnie oczekiwało, tylko więcej mamy tej swobody w sobie.
Ale to rzeczywiście. Pamiętam, jak moja mama opowiadała mi o tym, że jak jeździła do swoich teściów, to teścia całowała w dłoń. No to rzeczywiście poczułam różnicę pokoleniową. Ja mam dość takich dojrzałych rodziców, że tak powiem. Ale i oni rzeczywiście przez to też mieli do czynienia no, z ludźmi jeszcze takimi w trakcie po II wojnie światowej, tak? Czyli bardzo takich leciwych. No ale to taka przepaść. Ja wtedy czułam, jaka jest różnica w naszym w ogóle funkcjonowaniu z ludźmi. Jaka hierarchia kiedyś była tego ojca, ten patriarchat, jaki obowiązywał. No teraz no jest to bardziej partnerskie na pewno. Nikt sobie nie wyobraża czegoś takiego zrobić, prawda?
Teraz często do teściów mówimy po imieniu nawet.
Prawda?
Teraz to się też zdarza, prawda?
Dokładnie. Chociaż mi ta tradycja mówienia jednak mamo, tato, przyjęcia, takiego szacunku mi się podoba. Ale rzeczywiście mówi się per ty, tak trochę.
No, dużo się zmienia. Dużo się zmienia. O tym, jak te czasy wpływają na miłość i na nasze związki, porozmawiamy jeszcze po godzinie 23, więc proszę zostać z nami.